Dzisiaj w naszym studiu Agnieszka Markiewicz. Witam cię.
Witam cię.
Agnieszka Markiewicz, która zajmuje się w życiu swoim sportem, biegami górskimi, ale też zdarza się, i to się zdarzyło ostatnio, biegać jej po schodach. Jakkolwiek egzotycznie to brzmi, bo za chwilę powiemy Państwu, o jaki bieg chodzi, to chcemy trochę porozmawiać o tej różnicy między bieganiem po schodach, nie takim z siatkami, z zakupami, a bieganiem sportowym po schodach, bo też taka, no nie wiem, trudno powiedzieć, że dyscyplina, ale specyfika biegowa występuje. Agnieszko, ale zanim przejdziemy do biegów, w którym ostatnio brałaś udział, ja trochę też chcę cię zapytać o twoją przygodę z bieganiem, bo ona już trwa od jakiegoś czasu i myślę, że warto też naszym słuchaczom tutaj z Podlasia uświadomić, że z Łosic jesteś, a więc nasza.
Zgadza się, wszystko się zgadza.
I zawsze, kiedy spotykamy się w studiu z osobami, którym udaje się w życiu coś osiągać i które zajmują się ciekawymi aktywnościami i pochodzą z naszego regionu, to jest jakby taki dodatkowy atut, że to są nasze osoby, więc proszę Państwa, zawsze bardziej wspieramy i bardziej kibicujemy. To takie pytanie o początek, które pewnie nieraz ci ktoś zadaje, ale myślę, że zawsze też warto tę granicę pierwszą wyznaczyć, no bo w pewnym momencie wstajemy, nakładamy buty, ubieramy się w te sportowe ciuchy
i lecimy,
i jest
przed siebie.
Pierwszy bieg. To kiedy to się stało?
Akurat fajnie się składa, bo w tym roku w październiku przypada moja 5. rocznica biegania, przygody z bieganiem. A wszystko zaczęło się tak naprawdę 5 lat temu od pomysłu wolontariatu. Wolontariatu na początku na pierwszym półmaratonie praskim, potem na maratonie warszawskim, no i właśnie w październiku był maraton w Poznaniu. I wtedy dopiero poczułam, że ja też chciałabym, tak jak ci biegacze, wpaść na metę, poczuć tą euforię, tą adrenalinę, te emocje i postanowiłam zacząć biegać.
Postanowiłaś zacząć biegać i od tamtej pory 5 lat już minęło. Były starty na prestiżowych imprezach polskich, były też starty zagraniczne. Ja nie lubię tych takich że który był dla ciebie najważniejszy, który był najbardziej spektakularny. No to zapytam cię może o ten, który najbardziej dał ci w kość, a przez to sprawił też satysfakcję, bo to pewnie trochę ma przełożenie.
To ma dosyć duże przełożenie, przynajmniej w moim przypadku. No i akurat tak się składa, że najbardziej w kość dał mi ultramaraton nadbużański.
Czyli
blisko nas, blisko mojego miejsca zamieszkania. Przeczuwam, że dlatego, że to jest relatywnie płaski bieg. A ja najbardziej czuję się, jak jest pod górę. I to dosyć mocno pod górę. Więc te prawie 53 kilometry po przepięknych, jak najbardziej przepięknych rejonach Bugu, no, dały mi niemiłosiernie w kość do tego stopnia, że nigdy tak zmęczona fizycznie nie czułam się po żadnym górskim biegu. Nawet takim, który miał ponad 80 kilometrów. Także odczuwałam różnicę w bieganiu po płaskim i po górach. Aczkolwiek tam wywalczone trzecie miejsce dało mi ogromną satysfakcję, bo tak naprawdę dopiero na 44 bodajże, bo na tym kilometrze jest ustawiony ostatni punkt żywnościowy, zobaczyłam możliwość zdobycia tego trzeciego miejsca, bo leciałam cały czas na 4. miejscu. Więc taka satysfakcja naprawdę fajnie zrealizowanego celu bardzo motywuje potem na przyszłość.
A z tych zagranicznych startów, w których miałaś okazję uczestniczyć, który był najważniejszy, taki najbardziej satysfakcjonujący?
To na pewno półmaraton nad jeziorem Garda, bo z tamtego biegu pochodzi jeszcze moja stara życiówka na 21 kilometrów i tam naprawdę, tam czułam się świetnie przygotowana, poleciałam lepiej niż plan, który sobie ustawiłam z trenerem, poza tym jest to bardzo piękne miejsce, tak, więc jakby biegnąc nad jeziorem, ekscytując się widokami, które są obok mnie, biegnę z taką łatwością i lekkością, więc to był start, który najfajniej wspominam.
Krajowe imprezy, na które najchętniej wracasz?
Na Chudego Wawrzyńca. Od Chudego Wawrzyńca zaczęły się moje biegi górskie. Byłam 2 lata temu, byłam w tamtym roku. W tym roku też wracam na Chudego, tylko że już na dłuższą trasę.
Agnieszko, tak cię też przepytuję z tej twojej biegowej biografii, dlatego że strasznie mi też zależy, żeby nasi słuchacze mieli świadomość, jak bardzo rozwija się cały obszar biegów górskich w naszym kraju, chociaż nie mamy szalenie wysokich gór. to biegi górskie są nawet na nizinach organizowane. Czasami są to biegi prawie górskie, no nie do końca górskie, ale jednak jest ta potrzeba biegania w terenie, obcowania z przyrodą, nie tylko biegania asfaltowego. Dla ciebie to jest ważne, że tam jest ten las, ten korzeń, ta przestrzeń, a nie tylko asfalt przed oczami?
Zgadza się. Powiem szczerze, że od momentu, kiedy zrobiłam swój pierwszy bieg górski, zrobiłam może 2 albo 3 na asfalcie. Czyli jakby totalnie przewartościowałam swoje starty, może inaczej, miejsca, w których startowałam. I teraz wybieram te góry, w których jeszcze nie byłam. Także są imprezy, do których wracam, okej, bo one mają dobrą trasę, mogę spokojnie wziąć jako przygotowanie pod start docelowy, ale założyłam sobie też zrobić starty w górach, w których jeszcze nie miałam możliwości odwiedzenia ich, zweryfikowania ich, czyli tak naprawdę poznaję nowe.
Polacy to są bardzo dobrzy zawodnicy na imprezach światowych, o tym trzeba pamiętać. I kiedy państwo siedzą, na przykład śledzą, nie wiem, zmagania sportów zespołowych, czy też skoki narciarskie, to proszę też pamiętać, że mniej medialne dyscypliny też mają swoich świetnych zawodników na świecie. I tak jest z biegami górskimi właśnie. Myślę, że Polska jest w takiej, no może jeszcze nie absolutnej czołówce, ale są
ale
imprezy.
Ale doskonale dąży do tego, aby stać się tak naprawdę, znaczy stać obok tych najlepszych obecnie czołowych biegaczy górskich, którzy są uznawani, którzy są z Ameryki, którzy są z Hiszpanii, którzy są z północy. Tak naprawdę moim zdaniem nie mamy się czego wstydzić, tak? Bo bardzo dobre, obsadzone zagraniczne biegi wygrywają właśnie Polacy. Więc uważam, że jeżeli będzie rozwój tej dyscypliny i jeżeli będzie wsparcie także...
Ważne słowo.
Tak. Nie tylko wsparcie bliskich, będzie wsparcie organizacji dla zawodników biegów górskich. Uważam, że mamy ogromny potencjał do tego, aby być najlepszymi.
To teraz już przechodzimy do ostatniego twojego biegu. Nie po górach wcale, chociaż pod górę, po schodach. Marriott Everest Run to był bieg, gdzie można było wbiec sobie na Everest, ale też można było sobie wbiec, no nie wiem, na Rysę na przykład, czy na Mont Blanc, na dowolnie wybrany szczyt, w zależności od tego, ile się wbiegło razy, na 42 piętra hotelu Marriott. Żeby wbiec na Everest, trzeba było wbiec 65 razy, czyli w sumie 2730 pięter. No i bieganie po zamkniętej przestrzeni, jeszcze mnóstwo osób na klatce schodowej. To co cię pognało tam, dziewczynę, która biega po górach, po lasach, na tą ciasną klatkę schodową?
Marriott Everest Run to było już moje 4. podejście. 5. edycja od 2014, a mój 4. udział w tej imprezie. A powód był prosty. 2 lata temu chciałam wejść 85 razy. Nie udało się, weszłam 77. Więc postanowiłam, że jeszcze wrócę na Everest i zrobię przynajmniej 80 wejść. No i w tym roku nadarzyła się okazja, tak się ułożył plan startowy i wystartowałam właśnie w tych zawodach.
Udało się, byłaś 12.
Open,
czyli tak. Już tutaj nie oddzielając kategorii open od kobiecej, bo one zazwyczaj w biegach są rozdzielone.
Tutaj też byłam 5. kobietą.
Więc to jest, proszę państwa, naprawdę bardzo duży sukces. A jeszcze warto dodać, że na osób chyba ponad 200 startujących.
Wydaje mi się, że było około 180 solo, plus jeszcze sztafety. Mm-hmm. Ale dokładnie nie jestem w stanie tego
20 określić. Kilka zostało po 24 godzinach, tak. Na ostatnią godzinę. Bo formuła tego biegu jest taka, że można sobie wbiec na ten Everest i zejść skończyć. Po prostu z trasy, skończyć. A można biec dalej, bo chodzi o to, że zawodnicy mają 24 godziny na bieganie po tych piętrach i... I właśnie tutaj myślę, że jest bardzo ważne zdanie od organizatora. To nie jest wyścig.
Tak, i w moim odczuciu też to nie jest bieg. Bo jakby ja po schodach biegać nie potrafię, tak? Miałam kiedyś epizod na Rondo 1, kiedy wbiegam 10 pięter, a pozostałe 27 weszłam na bardzo ciężkich nogach i bardzo ciężkim oddechu, więc ja te imprezy nie nazywam biegiem. Tak, bo ja tam po prostu szybko podchodzę, szybko pokonuję te piętra, ale nie potrafię tam biegać.
Jaki czas jest potrzebny, żeby wbiec na 42 piętro hotelu Marriott tobie?
To jest 7,5-8 minut. Od momentu startu do zameldowania się, odklikania chipa.
Potem trzeba zjechać windą.
Potem zjeżdżamy windą.
Potem znowu.
Kolejne wejście.
I tak razy?
82.
No to tak jeszcze, żeby państwo mogli sobie to wyobrazić. No dobrze, wyobrażam sobie, że 80 razy wchodzę na swoje czwarte piętro w bloku mieszkalnym w Siedlcach. Myślę, że głowa by mi nie wytrzymała już przy 10 razie, bo po pierwsze bym zapytała po co, a po drugie zastanawiałabym się no już, co mam robić podczas tego wchodzenia. To muszę cię zapytać, Agnieszko, co się w twojej głowie działo, no bo to kolejny raz mijasz te same piętra, jest na przykład godzina 3 w nocy, nie spałaś, wiesz, że cała akcja trwa 24 godziny. No, głowa wtedy różne rzeczy podpowiada i na pewno są momenty kryzysu, jakiegoś zajmowania tej głowy różnymi zajęciami. No to może o kryzysach za chwilę. Powiedz o tych zajęciach, które głowie dawałaś w trakcie biegu.
Nie miałam muzyki, więc totalnie poszłam na czysto. W ciągu dnia jest to prostsze, tak? Bo spotykamy ludzi jeszcze na klatce schodowej, w czekaniu na windę, tak, że wymieniają się tam jakieś doświadczenia biegowe, kto gdzie biegał, co będzie teraz robił. Poznajemy nowych ludzi, a w trakcie wchodzenia tak naprawdę skupiałam się tylko na tym, żeby się nie przewrócić, nie zaczepić, ale nie potrafiłam skupić się na przykład, nie wiem, na wizualizacji mojego startu docelowego, tak? Kiedy mogę sobie uzmysłowić, że o, jak fajnie będzie, bo zrobię taki długi dystans. Miałam naprawdę pustkę w głowie, co mnie w ogóle zdziwiło, tak? Bo czasami na treningach potrafię się trochę odciąć, jeżeli mam taki jednostajny bieg, no i pomyślę sobie o czymś przyjemnym, tak? A tutaj wydaje mi się, że z racji tego, że mi się dosyć dobrze wchodziło do 21, nie zajmowałam głowy niczym. Po prostu odliczałam co godzinę, co 5 wejść, muszę sobie coś zjeść. Piłam za każdym razem, kiedy byłam na górze, bo tam mieliśmy wodopój. I tak naprawdę chyba żyłam od tych 5 wejść do kolejnych 5 wejść.
Ale pamiętam, jak opowiadałaś po starcie, że były różne zdjęcia rozwieszone na piętrach i już wiedziałaś, że na tym piętrze to takie zdjęcie, na tym takie. Czy jakieś stałe punkty, do których się
dąży? Zgadza się. Na 18 na przykład były stopy biegacza, który pierwszą edycję bez butów robił.
Pamiętasz to do tej pory?
Tak. Na 27 pamiętam, że były strzałki właśnie ze szczytami i tam było Sukszpice, które chcę w maju zdobyć w cudzysłowie, bo chcę tam kolejkę wjechać. Na 31 bodajże oświadczyny były kolegi, który robił poprzednie edycje. Na 25 mieliśmy wolontariuszy ze służby medycznej, którzy nas naprawdę bardzo rozbawiali.
A cały czas mówisz o tej godzinie 21 i to był ten moment kryzysu.
Tak, to była kluczowa godzina. Niestety skusiłam się widokami ciepłego jedzenia. W tym roku ciepły posiłek nie był w barze, który jest w hotelu, tylko po prostu był na piętrze, tak? Więc zawodnicy przychodzili, wiadomo, roznosi się zapach, roznosi się widok dobrego jedzenia. Ja sobie przed startem założyłam, że nie będę korzystała z tego, mam swoje jedzenie, więc skupię się tylko na tym, co mam. Ale stwierdziłam, że takie 15 minut na jedzenie i szybko wrócimy na klatkę schodową. No, to szybko zajęło mi 2 godziny, zanim znowu wróciłam na klatkę schodową, bo ku mojemu zaskoczeniu właśnie przyszły chwile słabości. Typu, nie chce mi się już tam wracać, znowu te szare schody, znowu kolejny raz muszę iść pod górę. No i tak walczyłam ze sobą 1,5 godziny.
Co cię przekonało, żeby wrócić?
Na początku stwierdziłam, że dobra, zrobię tylko Everesta. No, ale wiedziałam także, że szereg osób śledzi moje poczynania i że koleżanka z teamu chyba mi nie daruje, jak skończę na tym Everestie. Założenie było minimum 80 wejść, czyli tak naprawdę połowa jeszcze przede mną, a ja tutaj chcę pauzować. No, ale wydaje mi się, że tak 15 minut przed 23 zadzwoniłam do koleżanki, tak? Napisała mi, że mogę do niej dzwonić w każdej chwili kryzysu, więc zadzwoniłam do niej. Oczywiście powiedziała mi, że już nie ma szans na mój rekord, że w ogóle mi się nie chce, że jestem tak neutralnie nastawiona, że w sumie to już mogę kończyć, tak? No, Ela mi tam powiedziała kilka fajnych słów. Radek, jej mąż, również. No więc obiecałam, że wracam na te schody. Zrobię tyle, ile się da i zobaczymy, co będzie dalej.
Ważna jest taka motywacja, już nie tylko w bieganiu po schodach, ale w ogóle w uprawianiu tego typu sportu, w podejmowaniu się takiego dużego wysiłku dla organizmu.
Ważna jest przede wszystkim świadomość. Świadomość, że masz osobę, do której możesz zadzwonić, do której możesz się zwrócić, która ci pomoże, tak? Uważam, że to jest łatwiejsze z moimi znajomymi, bo nie rozumieją to, tak? Sami są biegaczami, sami pokonują długie dystanse w dość długim czasie, więc wiedzą, że no, kryzys przyjdzie, tak? Wcześniej, później, na początku, na końcu, ale on zawsze kiedyś będzie. Więc oni już wiedzą, jak sobie z takimi sytuacjami radzić. Tym bardziej po prostu mogą szybciej pomóc.
A gdybyś miała porównać taką aktywność, jak bieganie na schody z, no nie wiem, wymagającym biegiem na długim dystansie górskim. Czy to się da porównać?
W moim przekonaniu łatwiejsze są te zawody po schodach. Przede wszystkim, no jesteśmy w pomieszczeniu. Żadne warunki atmosferyczne na nas nie działają, więc to, czy będzie mróz, czy będzie padać, nie będzie miało wpływu na to, jak będziemy zmęczeni, tak? To tylko tempo naszego pokonywania schodów będzie tutaj kluczowe. Mamy wszystko, co chcemy, tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy na dole, gdzie jest start. Mamy swoje jedzenie, swoje picie, swoje jakieś po prostu rzeczy, które nas motywują. A będąc gdzieś w górach, chociażby w nocy, no musimy jednak zdać się na to, co mamy w swoim plecaku, a często jest to bardzo mało rzeczy. Warunki atmosferyczne mogą być zmienne, także w moim odczuciu biegi górskie są o wiele trudniejsze niż bieganie po schodach, niż te zawody, które odbywają się w pomieszczeniu, gdzie tak naprawdę mogę zadzwonić i ktoś po mnie przyjdzie. A w górach automatycznie pomocy nie otrzymamy, tak? Musimy oczekiwać, musimy dostać się do punktu, który często może być z 15 kilometrów oddalony od miejsca, w którym nam się coś stało. Więc z tego tytułu są to łatwiejsze zawody.
Jedna rzecz mnie tutaj trochę zastanowiła, dlatego że miałam wrażenie, że czołówka w tym biegu to kobiety, co właśnie przy bieganiu górskim raczej tak nie wygląda. Zazwyczaj są to mężczyźni. Ilona Gradus bieg wygrała, zaraz niedaleko za nią była Patrycja Bereznowska, która jest mistrzynią świata i Polski w biegu 24-godzinnym. No nie wiem, nie chciałabym tutaj jakichś takich rozwijać teorii, ale mam wrażenie, że na tych schodach głowa mocna jest potrzebna, a kobiety chyba ją mają częściej lepszą.
Tak, stwierdzam po tych czterech edycjach, że tak naprawdę te schody pokonuje głowa. Najpierw pokonuje je głowa, a dopiero potem dołączamy do tego nogi i naszą siłę, którą sobie wytrenujemy, tak? Bo jeżeli kogoś nie zabije chodzenie 24 godziny i spoglądanie na te same ściany, to tak naprawdę zrobi swój założony cel, tak? Spotykałam się z takimi widokami osób, które są w trakcie, nie wiem, są na 24, 8 piętrze, mówią, że nie, po prostu już nie mogą, nie podejdą dalej. Więc jakby trzeba trochę wyłączyć, moim zdaniem, też sytuację, która się dzieje i po prostu iść do przodu. Ja jestem święcie przekonana, że na tych zawodach wygrywa się głową.
To nie jest wyścig. Ten bieg ma formułę osobistego wyzwania. Raz jeszcze tu zacytuję to zdanie, podkreślone bardzo mocno przez organizatorów, że nie o ściganie się tutaj chodzi, tylko o to, żeby się zmierzyć z sobą. No i tak chyba rzeczywiście, chyba na pewno, tak na pewno jest. Agnieszko, często osoby, które siedzą może w fotelu i śledzą albo oglądają różne ekstremalne wyczyny, na przykład biegaczy, chociaż trudno w telewizji i chyba zobaczyć relacje z biegów górskich. No ale internet już tutaj
pomaga. Czasami w internecie można pomaga. Śledzić od początku do końca.
Pewnie zadają sobie pytanie, dlaczego, po co. I wy się często denerwujecie, kiedy dziennikarze pytają was, ale po co wy biegacie? Dlaczego zacząłeś biegać? Ale myślę, że też każdy z was ma jakąś filozofię tego swojego biegania i tak naprawdę w środku, wewnętrznie wie, po co to robi i po co jest mu to w życiu potrzebne. Czy miałabyś, czy chciałabyś, nie wiem, na chwilę zatrzymać się nad tym tematem i nad tą swoją filozofią?
Bardzo chętnie. Ja sama sobie czasami zadaję to pytanie, tak? Już pomijam osoby na przykład w pracy, które nie są związane ze sportem, tym bardziej z bieganiem. I one mi zadają to pytanie, po co ja to robię. Dla mnie te chwile, które spędzam na biegu, to jest ten mój czas, który ja przeznaczam tylko na realizację właśnie siebie. Często obcuję po prostu z dużą ilością ludzi, więc wpadając w góry, w górski bieg, ja mogę się wyciszyć. Jak mam ochotę, to zastanawiam się nad swoim życiem. Jak nie, to po prostu cieszę się tym, jak jest pięknie i jaki widok za chwilę będzie przede mną. Albo że za godzinę będziemy mieć wschód słońca, którego nigdy na przykład w górach nie widziałam, tak? To jest moja osobista chwila i mój osobisty czas, który mogę tylko dla siebie poświęcić. To myślę, że skłoniło mnie do tego, że zostałam przy biegach górskich. Bo mogłam sobie powiedzieć, że są one dla mnie za ciężkie, tak? A w moim przypadku im ciężej, im bardziej pod górę, tym większą mam satysfakcję z tego zrobionego dystansu, z tego zrobionego wyzwania, które sobie stawiam przed każdymi kolejnymi zawodami. I uważam, że to jest taka właśnie moja cząstka życia.
Masz jakichś swoich mistrzów biegowych, takie osoby, na które patrzysz i mówisz, ojej, no to właśnie tak. Podglądasz, starasz się gdzieś zbliżyć do ich osiągnięć, albo po prostu jakieś osoby, które, no nie wiem, są dla ciebie ważne na tej drodze biegowej i są dla ciebie jakąś motywacją.
Ja osobiście staram się czerpać od wszystkich tak naprawdę biegaczy, których poznaję. Czy oni są z czołówki, czy oni są z ostatnich miejsc. Jednak osobą, która mnie inspiruje, która mnie często wspiera, jest Agata Matejczuk. Zresztą spotkałyśmy się przy pierwszej edycji i jakby nie wiedziałam, że Agata jest Agatą. Poznałyśmy się tak naprawdę osobiście chyba 2 lata po pierwszej edycji Mariotte Werestran. I tak naprawdę jej osobowość, jej wsparcie na przykład na trzeciej edycji Mariotte Werestran, gdzie naprawdę fizycznie było mi bardzo ciężko. Ale to tak jak w tym roku zadzwoniłam do Eli, 2 lata temu zadzwoniłam do Agaty. Obie te panie potrafiły wskrzesić we mnie jeszcze chęć walki. I Agata jest trochę inspiracją mojego startu marzeń.
No dobra, to opowiadaj o tych marzeniach.
Moim startem marzeń, a może bardziej dystansem marzeń, jest bieg o długości 240 km. Do tej pory w Polsce był jeden taki bieg, który był w formie zawodów, z pomiarem czasu, ze wszystkimi punktami. I on był właśnie w Lądku-Zdroju, podczas Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. W tym roku pojawi się jeszcze w Gorcach i Beskidach bieg o takiej samej długości, tylko że z większym przewyższeniem. Który zrobię? Jeszcze nie wiem. Ale to jest dystans marzeń, który za kilka lat chciałabym zrealizować.
Chcesz go przebiec, czy ważny jest tutaj czas i wynik?
Chcę go pokonać, chcę wbiec na metę z satysfakcją, a jeżeli będę go robiła w Lądku, to mam już zarys wyniku, który tak naprawdę chciałabym osiągnąć, ale w pierwszej kolejności jest zrealizowanie tego marzenia. Nigdy nie wiem, co się wydarzy na trasie tak naprawdę.
Czyli nie zawsze wygrywanie jest najważniejsze?
W moim przypadku nie. Ja wygrywam z samą sobą, tak? Ze swoimi słabościami, które mnie spotkają na trasie, a nie wygrywam tak naprawdę z zawodnikami, którzy są obok.
Kiedy przegląda się zdjęcia z imprez i na przykład ktoś chce znaleźć Agnieszkę Markiewicz, to wystarczy, że poszuka kolorów na trasie. Ty, Agnieszko, jesteś zawsze uśmiechnięta. Jest tam jakiś, nie wiem, 60 kilometr. Zawodniczka biegnie, uśmiech na twarzy. Fotograf się cieszy, bo to pewnie rzadko się też zdarza, że ten uśmiech już przy takim wysiłku funkcjonuje. Jest też kolor i w twoim stroju.
Pomarańczowy
biegły. Łatwo cię rozpoznać. To też jakiś element filozofii biegowej, żeby tam ta radość była widoczna.
Przede wszystkim, jeżeli ja nie czuję satysfakcji z tego, co robię i szczęścia w tym, co robię, no to tak naprawdę myślę, że nie tkwiłabym dalej w biegach. A jeżeli one mi sprawiają nadal radość i faktycznie na 50 którymś kilometrze biegu rzeźnika mogę się uśmiechać, to tak. Tak, jak najbardziej chcę kultywować tą radość, chcę ją tak jakby przekazywać. A to, w jakim czasie zrobimy jakieś zawody, czy tak naprawdę one nam pójdą, czy nie, no to możemy potem analizować sobie z trenerem, albo z osobą, która nas prowadzi, albo z własnym sobą, tak? W moim przekonaniu i na pierwszym miejscu stawiam właśnie szczęście, radość, uśmiech, które potem powielam w zdjęciach, bo tak naprawdę tak się czuję, jeżeli skończę jakieś zawody.
Rozmawiałyśmy trochę przed wejściem na antenę jeszcze o pewnej samotności tej dyscypliny. Tak wieloaspektowo, dlatego że jest to jakaś samotność na trasie, gdzie jesteś sama ze sobą. Z drugiej strony szuka się tego wsparcia. Wspomniałaś o opiece trenerskiej, że gdzieś tam jednak skonfrontowanie swojego wysiłku
ze sobą doświadczoną
ma znaczenie. Na pewno też wsparcie grupy, bo wiem, że trenujesz w grupie. Dalej się odbijamy do takiego wsparcia już, nie wiem, instytucjonalnego, którego w Polsce w zasadzie nie ma dla biegów górskich. To jest problem bardzo duży, ale nie wiem, czy dzisiaj to jest też czas, żeby o nim dyskutować. Ta obecność ludzi na różnych etapach, wróćmy jeszcze do niej, ona jest ważna przy takim właśnie dużym wysiłku i dla głowy, i dla ciała, i dla sytuacji kryzysowych też, bo mówimy o radości, mówimy o satysfakcji, o pokonywaniu siebie, ale nie ukrywajmy, to są też chwile bólu jakiegoś wyczerpania, zastanawiania się, czy w dobrym kierunku idę. No i takich momentów, kiedy chce się przestać.
I przerwać bieg. Uważam, że ona jest bardzo ważna. Ona jest tak naprawdę, bym powiedziała, że kluczowa. Kluczowa jest właśnie świadomość, o której już wspominałam. Świadomość ludzi, którzy liczą na ciebie, którzy ci kibicują tak naprawdę. I mamy fajnie to w naszej grupie pomarańczowych, że każdy każdego wspiera, tak? Są jakieś teksty motywacyjne przed zawodami osób, które będą je wykonywać. Czy w międzyczasie są wsparcia, jeżeli jest na to możliwość i można sobie takiego SMS-a czy wiadomość odczytać. Ale świadomość tego, że wiesz, że będziesz mogła na kogoś liczyć, że tak naprawdę w chwili kryzysu nadejdzie ta pomoc, tak? Nie zostaniesz sama. Nawet jak zejdziesz z trasy, no trudno, tak też się zdarza, tak? To będzie też wsparcie i dalsza motywacja, żeby się nie poddawać. Żeby to nie był, nie wiem, ostatni bieg, który już wykonam, bo rzucam buty biegowe, wieszam je na kijek i już więcej nie będę biegać. Tylko jest to poparcie i pokazanie tak naprawdę tego, co się do tej pory osiągnęło i że warto dalej to robić. Więc moim zdaniem, tak samo jak głowa w biegach górskich czy biegach typu Mario de Verestran, jest bardzo ważna, tak samo w kooperacji idą tutaj ludzie, którzy stoją obok ciebie i są w każdej chwili.
Mówiłaś, Agnieszko, o swoim największym marzeniu, no ale zanim dojdzie do jego realizacji, no to jeszcze jest droga.
Dosyć długa droga.
Dosyć długa droga, ale też droga bardzo ważna, bo ona jakby też będzie pokazywała, na ile już jesteś blisko i czy to już. Powiedzmy o twoich najbliższych startach, bo znowu będzie to obecność na imprezach zagranicznych, ale także na tych ważnych imprezach w kraju. Słów kilka jeszcze na temat tego, co będzie się działo w twoim biegowym kalendarzu w 2019 roku.
Mój biegowy kalendarz z reguły ustalam sobie już w listopadzie wcześniejszego roku, żeby tak naprawdę pod dwie główne imprezy, z reguły ustawiam sobie dwa cele w roku, na początku i na końcu, żeby pod nie przygotować starty, które będą przygotowawcze. I tak w tym roku, takim małym celem, tak go nazwałam, będzie powrót na Węgry. Powrót na imprezę, gdzie czuję niedosyt. Tak naprawdę po pokonaniu trasy na Salomon Ultra Trail w Szentendre w tamtym roku powiedziałam sobie, że tam wrócę, bo jednak nie zrobiłam tego na 100% tak, jakbym chciała.
Przypomnijmy dystans.
28 kilometrów tam było. To był akurat krótki bieg, bo on był moim takim ostatnim przygotowaniem do biegu rzeźnika, więc wybrałam tą 28 kilometrów w bardzo urokliwej okolicy. Jednak przez upadek nie zrobiłam swojego planu, który chciałam, dlatego wracam tam na Węgry. A startem docelowym będzie bieg 100-kilometrowy w październiku. Łemkowena Ultra Trail. Z racji tego, że lubię też podróżować, a z reguły od 5 lat moje wakacje bądź też urlopy ściśle są powiązane ze startami, które wykonuję. Więc w tym roku na długi urlop i majówkę wybieram się do Austrii. Tam w ramach imprezy Innsbruck Alpine Run będę biegła 67,5 km. To jest pętla wokół Innsbrucka. Dwa dni wcześniej jeszcze będzie bieg nocny. Wybrałam dystans 67,5 km, żeby jak najwięcej podziwiać widoków Alp.
Agnieszka Markiewicz, dziękuję ci bardzo serdecznie. Podkreślam, że jesteś z Łosic, ale na co dzień
mieszkasz i
pracujesz. Dziękuję ci, że znalazłaś czas na dzisiejszą rozmowę. No i życzę, żeby spełniło się to największe marzenie, ale też, żeby po drodze spełniały się te marzenia, które się będą pojawiały, te drobne, bo to tak naprawdę chyba one mają taki większy ciężar gatunkowy, jaki się tak zbierze razem, więc też są szalenie ważne, o czym chyba wszyscy zdajemy się czasami zapominać. Powodzenia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo także za zaproszenie.